Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Opowiem Wam o tym, jak tworzyć budżet w organizacjach pozarządowych i z czego organizacje pozarządowe mogą finansować swoje działania. Jeżeli chcesz, żeby Twoja organizacja działała sprawnie i skutecznie, zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału w Twojej aplikacji do słuchania podcastów, zrób to już teraz, aby żaden odcinek nie umknął Ci i aby wszystkie kolejne treści docierały do Twoich uszu tak szybko, jak tylko się da. Przechodząc do meritum, na pewno spotkałaś się z pojęciem grantoza, które jest pojęciem pejoratywnym. Jest to pojęcie, które jest obecnie używane, a wręcz nadużywane przez bardzo wiele różnych osób, które uważają, że finansowanie organizacji pozarządowej z grantów jest co do zasady złe. Ja bym tego tak nie nazwała. Uważam, że granty są ważne, granty są potrzebne. Pytanie jest takie, jak my z tych grantów korzystamy i tak naprawdę co po tym grancie zostaje w naszej organizacji. Jeżeli granty są ściśle związane z naszym sensem, celem i wizją działania, no to dlaczego nie finansować tak swoich działań? Grantoza jest zła w momencie, w którym nagle zaczynamy, brzydko mówiąc, rzucać się na wszystkie granty, na wszystkie źródła dofinansowania, bez głębszej refleksji, podsumowując pierwszym i głównym według NGOPL źródłem finansowania organizacji pozarządowych są granty. Granty, które dzielimy na samorządowe, rządowe, unijne i ze źródeł prywatnych. Jeżeli chodzi o granty, to w kolejnym odcinku dowiecie się, jaki jest podział grantów, jakie są plusy i minusy korzystania z grantów różnego typu i jak powolutku sobie wypracować tą ścieżkę czy historię grantów, żeby to miało ręce i nogi. A dzisiaj tak naprawdę chciałam Wam tylko zwrócić uwagę na to, że granty przez niektórych uważane za łatwe pieniądze, tak naprawdę z jednej strony są łatwe, a z drugiej strony wcale nie są takie łatwe, gdyż jest bardzo, bardzo duża konkurencja we wszystkich konkursach grantowych już teraz. Nie ma takiego konkursu, w którym byłoby tylko kilka wniosków i naprawdę te wnioski, te pomysły na działania muszą być naprawdę świetnie wypracowane i świetnie opracowane, opisane. W grantach też jest bardzo ważne szczęście. Bez szczęścia, które mówi, że traficie do właściwego oceniającego, który zrozumie i polubi Wasz pomysł, tak naprawdę nie macie też szans na dotację. Jeżeli chodzi o granty, to ważne jest to, skąd czerpiemy informacje o aktualnych konkursach grantowych. Ja sama jestem zapisana na newsletter NGOPL, ale też korzystam z takiego źródła, które na Facebooku i w blogu nazywa się Konkursy dla NGO. Bardzo, bardzo fajna, taka sympatyczna stronka i też przede wszystkim zawierająca wszystkie istotne informacje. Oczywiście wszystkie linki znajdziesz w przypisach do tego odcinka, abyś mógł po prostu sobie z nich skorzystać, jeżeli teraz nie zdążyłaś tego zapisać. Kolejną formą finansowania organizacji pozarządowych są darowizny. Darowizny też można podzielić na kilka różnych sposobów. Pierwszy i taki podstawowy podział to są darowizny indywidualne versus firmowe. Drugi podział to darowizny rzeczowe versus darowizny pieniężne. I jeszcze trzeci podział to darowizny stałe versus darowizny cykliczne. I co tak naprawdę jest ważne w darowiznach? W darowiznach bardzo ważna, zresztą tak samo jak w grantach, jest wiarygodność organizacji. Nasz darczyńca musi nam ufać i musi wiedzieć, że robimy naprawdę dobrą robotę, tak aby chciał wpłacić nam pieniążki, aby chciał nam powierzyć swoje oszczędności, swoje środki i przeznaczyć je na cel naszego istnienia. To jest bardzo, bardzo mocno powiązane z wizerunkiem organizacji, z jej wiarygodnością, najczęściej jaką ta organizacja pokazuje w internetach. Jeżeli chodzi o darowizny firmowe, to jest to bardzo fajne źródło przychodów. One często są wyższe niż darowizny indywidualne, ale tak naprawdę większość organizacji ma niewielki potencjał do tego, żeby współpracować z dużymi firmami, z dużymi graczami, więc większość organizacji powinna raczej inwestować w rozwój tych darczyńców indywidualnych. To są tak zwane mikrodarowizny i wtedy dobrze by było, gdyby te mikrodarowizny były darowiznami cyklicznymi. W kolejnych odcinkach na pewno omówimy formę uruchamiania takich online'owych darowizn cyklicznych. To się najczęściej robi przez DotPay'a albo PayPala i to wcale nie jest takie trudne. Kolejną formą finansowania, czyli trzecią formą finansowania organizacji pozarządowych są składki członkowskie. I to jest też bardzo ciekawe zagadnienie. Większość organizacji pozarządowych skupiających osoby fizyczne, czyli zwykłych kolegów, koleżanki, przyjaciół, przyjaciółki, tak naprawdę ze składek nie jest w stanie się utrzymać. Przeważnie jest dużo, znam dużo takich organizacji, które składki mają na poziomie 1 zł rocznie lub 1 zł za miesiąc i to się dzieje tylko i wyłącznie dlatego, że KRS kazał coś wpisać. Dużo organizacji jest takich, które co prawda mają ustalone składki w wysokości 30-40 zł rocznie, aczkolwiek bardzo mało osób po prostu wpłaca te składki, bo zapomina, bo to jest nieważne, bo... I tutaj można sobie wpisać bardzo dużo różnych historii, dlaczego bo. Aczkolwiek jest też kilka podmiotów, które znam, ale to są podmioty do policzenia na palcach jednej ręki, które bardzo duży przychód mają ze składek. To są organizacje na przykład skupiające fundraiserów, czy organizacje skupiające informatyków. Oni tam po prostu, żeby uczestniczyć w życiu tej organizacji i korzystać z jej dóbr i know-how, trzeba wpłacić naprawdę dość duże pieniądze. Generalnie o składce trzeba wiedzieć to, że składka zgodnie z postanowieniami KRS-u w statucie musi być wpisana, jeżeli chodzi oczywiście o stowarzyszenia. Kolejnym już czwartym źródłem finansowania organizacji pozarządowych jest 1%. To jest coś, co wszystkim się kojarzy. 1% jest kojarzone z takim Eldorado, które naprawdę jest super pomysłem na działania i w ogóle zapewni naszej organizacji pozarządowej złoty byt i przeniesie nas do krainy mlekiem i miodem płynącej. Niestety muszę Was rozczarować, tak, jeżeli chodzi o 1%, to taką wizję raju finansowego, ona tak naprawdę jest aktualna dla naprawdę, naprawdę nielicznych podmiotów, które można wskazać i policzyć na palcach jednej ręki. Głównym problemem, przeszkodą, jeżeli chodzi o 1%, jest taki, że o status organizacji pożytku publicznego, czyli tej organizacji, która jest uprawniona do zbierania 1%, można się ubiegać dopiero po 2 latach od zarejestrowania organizacji. Te organizacje też muszą spełnić konkretne zapisy, konkretne kryteria. Muszą mieć stosowne zapisy w statucie o braku powiązań, o zabezpieczające, jeżeli chodzi o takie przeciwdziałanie korupcji. Także to nie jest takie proste, żeby mieć organizację pożytku publicznego. Organizacja pożytku publicznego też ma dodatkowe obowiązki. Raz do roku musi składać dodatkowe sprawozdanie finansowe. Ta księgowość musi być naprawdę bardzo czysta i bardzo przejrzysta. I w sprawozdaniu finansowym są po prostu wymagane dodatkowe dane odnośnie zatrudnienia, odnośnie podziału kosztów, podziału zysków. I to po prostu musi być dobrze prowadzone. Status organizacji pożytku publicznego, oprócz tego, że daje nam uprawnienia do tego, aby zbierać 1%, daje nam jeszcze dodatkowe bonusy, o których niewiele osób wie. A mianowicie, mając status OPP, możemy się ubiegać o zwolnienie z podatku gruntowego i to jest bardzo fajna opcja w przypadku organizacji pozarządowych, które posiadają budynki, płacą podatki gruntowe i tak dalej. I takich organizacji powoli zaczyna być w naszym kraju coraz więcej. To są wszelkiego rodzaju WTZ-y, domy pomocy społecznej i inne takie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe placówki. Także mamy 4. Pierwszym pomysłem na finansowanie i tym najpopularniejszym są granty, 2. darowizny, 3. składki, 4. 1%. Piątym i tak naprawdę już coraz bardziej takim zaawansowanym sposobem finansowania działań jest prowadzenie działalności odpłatnej. I warto wiedzieć, że każda organizacja pozarządowa może taką działalność odpłatną prowadzić pod warunkiem, że ma wpisane w statut, że może prowadzić taką działalność. Działalność odpłatna jest dość stosunkowo ciekawą działalnością, dlatego że na przykład część grantodawców nie przekazuje nam granta w formie granta, tylko na przykład sama kiedyś rozliczałam dotację, która dostałam, wygrałam konkurs, dostałam dotację, okazało się, że potem muszę wystawić grantodawcy fakturę czy rachunek opiewającą na kwotę dotacji. I tak naprawdę wtedy oni mi przekazali te środki na ten projekt, ale formalnie rzecz biorąc to było realizowane w ramach odpłatnej działalności statutowej. Co jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o odpłatną działalność, warto się tym zainteresować, dlatego że odpłatna działalność oczywiście działa tak, że przychody z tej działalności powinny być równe jej kosztom, w związku z czym bardzo też ważne jest to, żeby to sobie po prostu bardzo tak dokładnie policzyć, ile co nas kosztuje i żebyśmy nie zarabiali ekstra na ludziach, na naszych klientach. Odpłatna działalność statutowa tak naprawdę się coraz mocniej rozwija dzięki wykorzystaniu takich narzędzi jak baza konkurencyjności.pl. To jest baza zamówień w ramach projektów unijnych. Nie zawsze musimy aplikować o środki unijne, czasami po prostu możemy skorzystać z tego, że ktoś otrzymał granta, a my będziemy w tym grancie podwykonawcą tak naprawdę. Można też korzystać z zapytań ofertowych różnych samorządów, różnych ośrodków pomocy społecznej. Naprawdę tych możliwości się pojawia teraz coraz więcej i no ja czasami robię takie rzeczy. Fajnie jest to robić, rozliczać się fakturą, bo to po prostu jest proste, miłe i przyjemne. Ale też, żeby robić działalność odpłatną na serio, też znowu wracamy do bazy, a mianowicie do tego, że organizacja pozarządowa musi być wiarygodna. Nie ma innej możliwości, nie będziecie wiarygodni, nie będzie osoby, która by Wam zaufała, aby przekazać Wam środki na wykonanie pewnego zadania. Waszym priorytetem musi być wysoka jakość wykonywanych usług, bo wtedy po prostu klienci się znajdą. Oczywiście będziecie musieli nad nimi popracować, ale oni powinni do Was przyjść. Bardzo mocno powiązane z działalnością odpłatną jest działalność gospodarcza. Działalność gospodarcza musi być działalnością zarejestrowaną w KRS-ie. Co to znaczy? To znaczy to, że musicie wskazać konkretne rodzaje działalności, którą będziecie Wy jako organizacja pozarządowa wykonywać. Działalność gospodarcza musi być różna od odpłatnej działalności statutowej. To znaczy, że jeżeli na przykład mam jako działalność statutową prowadzenie żłobków i przedszkoli, to nie mogę takich działań już prowadzić jako działalności gospodarczej, ale na przykład mogę jako działalność gospodarczą prowadzić, wydawać książki na temat pracy z dziećmi do 6 roku życia, mogę prowadzić na przykład wydawnictwo czy sprzedawać akcesoria do szkół i przedszkoli. Co jest jeszcze bardzo ważne w działalności gospodarczej? Bardzo ważne jest to, że działalność gospodarcza może wypracowywać zysk, który będzie opodatkowany, ale ten zysk zostaje w organizacji, czyli on nie jest dzielony wśród członków zarządu, wśród darczyńców. On po prostu ma zostać w organizacji i być przeznaczony na działania statutowe bądź na dalsze rozwijanie, finansowanie tej organizacji. Ważne w działalności gospodarczej jest również to, że działalność gospodarcza musi być wyodrębniona księgowo, czyli musimy mieć księgową, która się na tym zna i potrafi to prawidłowo poksięgować. Bardzo ważne też jest to, że jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to musicie wiedzieć o tym, że sponsoring, czyli przyjęcie środków za na przykład umieszczenie logotypu na koncercie, na scenie, jest zawsze działalnością gospodarczą. Sponsoring nigdy, ale to nigdy nie może być traktowany jako odpłatna działalność statutowa, ponieważ w rodzajach działalności statutowej, czyli to są te 33 paragrafy z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nie ma tam opcji pod tytułem sponsoring, tak? Czyli jakby pomaganie firmom. Co tak naprawdę łączy działalność gospodarczą i działalność odpłatną? Łączy te dwie formy finansowania organizacji to, że aby robić to w jednej lub w drugiej formie, trzeba mieć na to pomysł. Pomysł, za który ludzie, klienci będą gotowi zapłacić. Jeżeli chodzi o działania społeczne, to nie jest to takie proste, żeby to wymyślić, aczkolwiek już coraz więcej zaprzyjaźnionych NGO-sów myśli o tym, jak finansować organizację pozarządową nie tylko z grantów, jak na przykład uruchamiać sklepy społeczne. Bardzo fajnym takim przykładem jest na przykład Stowarzyszenie Twoja Moc z Poznania, które do tej pory nie pozyskało żadnego grantu, a robi działania, robi konferencje, robi wydarzenia edukacyjne na kilkaset osób. Naprawdę świetny model i po prostu jeżeli udaje im się działać w formie niegrantowej, no to po prostu jakby trzeba ich w tym wspierać i zachęcać do takiego działania. Oni prowadzą sklep internetowy, a część wydarzeń i konferencji jest realizowanych w formie odpłatnej, ponieważ dają swoim klientom taką wartość, za którą ci klienci są w stanie zapłacić. Jeżeli chodzi jeszcze o pomysły, to postaram się Wam przedstawić w jednym z kolejnych podcastów książkę, która mnie bardzo mocno życiowo zafascynowała. To jest Business Model Canvas, czyli modele biznesowe Aleksandra Osterwalda. Link do tej publikacji, która w języku angielskim jest w całości dostępna online, też się znajdzie w notatkach do niniejszego podcastu. A tak jak mówię, kiedyś sobie po prostu o tym pogadamy, poopowiadamy, dlatego że to jest naprawdę niesamowita publikacja, którą po prostu uwielbiam. Fajnie by było, gdyby w Waszych organizacjach pozarządowych, żeby Wasze organizacje pozarządowe były finansowane co najmniej z czterech różnych źródeł. Takie krzesło ma cztery nogi, Wasza organizacja powinna mieć co najmniej cztery formy finansowania działań. Jedną z nich z pewnością będą granty, jedną powinna być działalność odpłatna. Powinniście również rozwijać system darowizn. Składki, jeżeli jesteście w stowarzyszeniu, to z pewnością jakby będziecie je zbierać. Pytanie jest takie, czy one Wam zapewnią byt. Ja tego nie wiem. Być może tak, być może nie. 1% jest dobrze sprawdzalny, jeżeli chodzi o organizacje charytatywne działające na rzecz osób chorujących, na rzecz dzieci, na rzecz osób z niepełnosprawnością. To są takie fajne NGOsy, to są takie chwytliwe, no niestety, tematy, które gdzieś tam są w stanie ściągnąć skutecznie ten 1% z rynku. No a jeżeli chodzi o takie nowatorskie pomysły na finansowanie organizacji, to powolutku internety dają coraz to nowe możliwości, tak? Część organizacji, fundacji, szczególnie tych takich jednoosobowych, dwuosobowych, jest finansowana z Patronite. Część, jeżeli ma fajne pomysły na działania czy na produkty, to prowadzi pewne akcje w formule crowdfundingowej. Tutaj na przykład ta sytuacja związana z COVID i koniecznością kupowania materiałów do szycia maseczek pokazała, że bardzo dużo kosztów uszycia tych maseczek, czyli materiały, gumki, nici i tak dalej, zostały pokryte z akcji crowdfundingowych, które gdzieś tam się w internecie przez cały marzec i kwiecień 2020 roku odbywały. Na Patronite wiem, że są dwie takie bardzo ciekawe organizacje. Nie wiem, czy jest ich więcej, ale żeby tak naprawdę być na Patronite i być w crowdfundingu, znowu trzeba popracować nad tą wiarygodnością w sieci, nad zebraniem swojej społeczności, nad skupieniem jej wokół swojej organizacji i żeby to po prostu gdzieś tam było takie spójne, fajne i takie ciekawe bardzo. Kolejną formą finansowania działań są wszelkiego rodzaju zbiórki publiczne. Oczywiście musicie pamiętać, że każda zbiórka musi zostać zarejestrowana na zbiorki.gov.pl. I czym się różni zbiórka od darowizny? Darowiznę najczęściej wpłacamy przelewem bankowym bądź bezpośrednio do kasy organizacji. Bardzo fajnie jest, jeżeli jest to przelew bankowy, dlatego że taki przelew osoba fizyczna, rozliczając co roku PIT-a, może sobie odliczyć od dochodu. I wtedy po prostu jakby ta kwota podatku jest pomniejszana o koszta tej darowizny. Ja co roku z tego korzystam, co roku Urząd Skarbowy oddaje mi pieniądze, no ale też co roku przekazuję darowiznę na rzecz organizacji pozarządowych. Jeżeli chodzi o zbiórki, czyli wracając do zbiórek, zbiórkę od darowizny różni to, że możemy nie znać osoby, która wpłaciła nam w ramach zbiórki publicznej. Zbiórki publiczne to są wszelkiego rodzaju questy, to jest stanie z puszką, to są tego typu historie głównie, ale nie wyłącznie. W ramach zbiórki można na przykład zbierać koce, można zbierać dla na przykład potrzebujących, można zbierać karmę, można zbierać wszystkie różne dziwne rzeczy. Z tym, że trzeba pamiętać, że po prostu zbiórki trzeba zarejestrować i rozliczyć. Ostatnią formą finansowania działań organizacji pozarządowych jest korzystanie z pomocy wolontariuszy. Nasi wolontariusze dają nam naprawdę dużą, dużą wartość. I gdybyśmy my byli firmą i na przykład musielibyśmy zapłacić za osobę, która rozwiezie posiłki potrzebującym, to po prostu byśmy na koszt 8 godzin pracy takiej osoby, zakładając, że zarabia ta osoba minimalną krajową, no to jest w tym momencie 8 godzin razy 17 zł, czyli to jest ponad 100 zł dziennie. Jeżeli mamy wolontariuszy, którzy codziennie rozwożą posiłki naszym podopiecznym, oni naprawdę przyczyniają się do bardzo dużego obniżenia kosztów działania organizacji. Nie jest, co prawda, my jakby nie widzimy tych pieniędzy, my nie mamy tych 100 zł na swoim koncie, ale musicie pamiętać, że dobrze działający i rozbudowany system wolontariatu pozwala na naprawdę bardzo ogromne oszczędności i redukcję kosztów działania organizacji. Jeżeli ktoś się czuje urażony, że tak mówię o wolontariacie jakby z punktu widzenia księgowo-kosztowego, to bardzo przepraszam, ale no po prostu też trzeba myśleć o wolontariacie właśnie w taki sposób. Gdyby nie wolontariusze, część dużych działań nie mogłaby być zrealizowana, nie odbyłaby się. I pomyślcie sobie teraz przez chwilę na przykład o WOŚP-ie, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która bez swoich wolontariuszy, bez pokojowego patrolu tak naprawdę nie byłaby w tym miejscu, w którym jest dzisiaj obecnie. To samo możemy powiedzieć o Szlachetnej Paczce, która też bez wolontariuszy nie działałaby tak, jak działa. I jest wiele, wiele, wiele takich organizacji, które bez wolontariuszy po prostu nie mogłyby fajnie i dobrze funkcjonować. Oczywiście, żeby prowadzić wolontariuszy, dobrze jest mieć w swojej organizacji koordynatora wolontariatu, ale też musicie pamiętać, że wolontariat nie jest takim działaniem, które jest szlachetnym zrywem serca. Wolontariat jakby jest oczywiście najczęściej realizowany z potrzeby serca wolontariusza, ale wolontariat też jest określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I aby zgodnie z prawem mieć wolontariuszy w swojej organizacji, musicie spełnić wymogi. Wymóg zawarcia stosownej umowy, czy to w formie ustnej, czy pisemnej, wymóg ubezpieczenia, bądź świadoma rezygnacja z tego ubezpieczenia, jeżeli się do tego kwalifikujemy, zwrot kosztów dojazdu, tak? I tutaj mamy wiele takich różnych historii, które gdzieś tam trzeba spełnić, żeby na legalu robić wolontariat. Bardzo ważne też w wolontariacie jest to, żeby nasi wolontariusze nie byli traktowani instrumentalnie, ale aby im pokazać, że to, co robią, jest ważne. Jeżeli wolontariusze będą mieć poczucie, że ich działania są ważne, potrzebne i naprawdę takie społeczne, wtedy oni z nami zostaną na dłużej i wtedy po prostu ta organizacja będzie się dobrze rozwijać. To tyle, jeżeli chodzi o główne formy finansowania organizacji pozarządowych. Podsumowując, zaczęliśmy od grantów, przeszliśmy przez darowizny, składki członkowskie, 1%, działalność odpłatną, działalność gospodarczą, crowdfunding, patronite, zbiórki publiczne, działalność wolontariuszy. Życzę Wam z całego serca, aby udało Wam się w Waszych organizacjach ustawić co najmniej 4 różne źródła finansowania organizacji, żeby nie było tak, że jesteście zależni tylko i wyłącznie od grantów. Aby to było możliwe, popracujcie nad swoim wizerunkiem w sieci, w internetach, nad swoim wizerunkiem wśród swoich podopiecznych, klientów, ich rodzin, rodzin ich rodzin, przyjaciół. To jest bardzo, bardzo ważne, jak te osoby będą o Was myślały, bo to są ci ludzie, którzy mogą Wam pomóc lub na przykład mogą spowodować, że pewne idee nie będą się dalej rozwijały. Co jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o finansowanie? Pamiętajcie, że jeżeli jesteście stowarzyszeniem zwykłym, możecie korzystać tylko i wyłącznie ze składek, grantów i darowizn i nie możecie realizować działań w formie gospodarczej, w formie odpłatnej i tak dalej, nie? Znaczy zwykłe stowarzyszenia mogą jeszcze korzystać z pracy, społecznej pracy wolontariuszy. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.